27 minut do godziny 10 pozostało. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. To jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a ludźmi w Radiu Gdańsk są Marcin Grzegory, zastępca dyrektora Investing Pomerania.
Dzień dobry.
I Szczepan Sakowicz, szef Kainos Polska, ale jak mówi, Niemcy jego też są.
Tak, tak, rozwijamy się tam. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Trochę o pracy zdalnej na początku. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Rzadko sięgamy po artykuły sponsorowane, bo nas odrzucają. Ja ten artykuł sponsorowany przeczytałem. Przeczytam pierwsze linijki, bo tam chodziło, że są fajne narzędzia do pracy zdalnej, w związku z tym zachęcamy do kupienia tych narzędzi, sięgnięcia. Ale pojawiły się na początku dane statystyczne, że zgodnie z danymi Kantar TNS możliwość pracy z domu oferuje 32% polskich firm. To jestem zdziwiony, że 1/3 polskich firm oferuje według tych badań pracę zdalną z domu. Jednocześnie 76%, słuchajcie, 76% to 3/4 Polaków deklaruje, że chętnie skorzystałoby z możliwości wykonywania zadań służbowych poza biurem. No, to normalne, nie lubimy siedzieć. Czy praca zdalna nie jest przereklamowana, jak ja czytam artykuły, że to takie fajne, że to super, bo pracownik ma elastyczny czas pracy, może zająć się w tym czasie, nie wiem, dziećmi, cudami innymi, bo trochę nie chcę wierzyć w to, Szczepan Sakowicz.
Ja myślę, że temat jest bardzo ciekawy i temat, tak jak rozumiem, jest dosyć dojrzały, tak więc to od wielu lat toczy się dyskusja i było kilka, powiedzmy, wzlotów i upadków tego tematu. Raz jest fajna, raz nie jest fajna. U nas w Kainosie stosujemy pracę zdalną od 1 do 3 dni w tygodniu.
Ale nie jest to zasada, jak rozumiem.
To nie jest sztywna zasada, że po prostu ludzie pracują ile dni. Po prostu to zależy od projektu, zależy od klienta, zależy od menadżera, zależy od specyfiki pracy w danym zespole. Uważam, że praca z domu jest bardzo fajna, ale uważam, że praca z domu na pełen etat i tutaj powiedzmy cała lista powodów nie jest do końca najlepsza.
Że pojawiam się w biurze raz w miesiącu, żeby nie wiem, zobaczyć jak wygląda szef, tak?
Dokładnie.
To jest nienormalne.
Dokładnie. To znaczy, to może funkcjonować w pewnych, dla pewnych zawodów, dla specjalistów, dla ludzi, którzy robią bardzo dedykowane zadania i opis tego zadania dla nich jest jasny.
Ale nie dla 76% Polaków.
Ja myślę, pani kasjerka na PKP, no nie może pracować.
Nie, jasne, ale nie, nawet z takimi zawodami jak programista, tak? To nie do końca, bo wiem, znam sytuacje, w których wiele firm na początku zachłysnęło się, przepraszam za to sformułowanie, pracą zdalną. No bo na czym polega to? No nie muszę wynajmować takiego biura, tak? No mam programistów gdzieś siedzących u siebie w domu. Ja mogę mieć malutkie biuro, wydaję dużo mniej pieniędzy na biuro. I po takim zachłyśnięciu się, po kilku miesiącach, kilku latach takiego zachłyśnięcia się pracą zdalną, wiele firm powiedziało, nie, my musimy mieć kontakt, ci ludzie muszą mieć ze sobą kontakt, muszą mieć ze sobą relacje oko w oko, muszą mieć relacje nie przez sieć, a osobiste, żeby w ogóle się ta praca kręciła.
Praca w zespole to jest właśnie klucz, gdzie w programowaniu teraz odchodzi się od takich metodyk, one się nazywają waterfall, gdzie się buduje coś przez 2 lata i później pokazuje klientowi. Pracujemy w metodykach agile'owych, zwinnych, gdzie budujemy co 2 tygodnie kawałek oprogramowania, kawałek produktu dla klienta. Trzeba te 2 tygodnie zaplanować, później zrobić retrospekcję, co się wydarzyło. Tak naprawdę nowoczesne metodyki pracy mówią, że interakcje są ważniejsze od pisanego słowa i od dokumentacji. Tak więc ta interakcja nie zachodzi albo zachodzi wolniej, jeżeli ludzie nie pracują blisko siebie, plus też jak ktoś jest specjalistą, fajnie, ale przecież chcemy uczyć ludzi. Jest wielu juniorów, stażystów i tak dalej. Proces uczenia się tak naprawdę pracując w domu jest bardzo, bardzo trudny, bo siedząc w biurze, rozmawiając z kolegami, idąc na kawę, idąc do w ogóle water coolera tak zwanego, żeby porozmawiać, taki młody człowiek wdycha tą wiedzę w firmie i uczy się od innych. Gdy jest w domu, trudniej.
Mhm. Panie Marcinie, bo to zazwyczaj tak jest, że na początku jest jakaś moda, wszyscy podążają w tym kierunku, a potem następuje taka weryfikacja, stają i mówią zaraz, policzmy, popatrzmy, czy to się naprawdę rzeczywiście opłaca. I tak samo jest z tą pracą zdalną chyba w tej chwili.
Podzielmy włos na czworo.
Oj.
Bardzo proszę. Bo tak, na dzień dobry mówimy, że coś jest modne. Pamiętajmy, że jest taka praca zdalna jednym z elementów oferty zatrudnienia. Jak patrzymy po ludziach młodych, no to wiadomo, że jedną z głównych obiekcji na drodze, gdzieś tam budowanej drodze kariery jest to, żeby nie robić nic nudnego, żeby mieć elastyczny czas pracy,
że nie muszę pracy. Przychodzić od 8 do 6. 16, tak, czy absolutnie. Tam od którejś tam...
Wiemy doskonale, jak takie godziny się nazywają, które trzeba odbębnić, bo trzeba, tak? Mhm. To trzeba zadanie, robimy zadania, mhm. przecież mhm. nieważne, jesteśmy w dobie globalnego dostępu do internetu, doskonałych programów. I teraz przechodzimy dalej. Oferta, są względy ekonomiczne, bo firmie się, zwłaszcza przy dużych firmach, mówię tutaj, cały czas mówimy o firmach głównie usługowych, firmom się opłaca. Firmy w tej chwili, negocjując powierzchnię w biurowcach...
Opłaca się mieć mniejsze biuro po prostu.
Tak, opłaca im się od razu projektować sobie w kosztorysie, w budżetach, że będą mieć na przykład 85% miejsc siedzących w biurze, w stosunku 85% w stosunku do ilości zatrudnionych mhm. osób, bo oprócz tych, którzy będą na urlopie i na chorobowym, część będzie pracować z domu, jako zasada ileś razy w tygodniu. Oczywiście tutaj ciekawa rzecz, tak jak Szczepan wspomniał, nigdy nie jest nawet tak serio rozważane, żeby to był cały etat. Bo właśnie wymiana wiedzy, bo doskonalenie, bo szkolenia, bo budowanie kultury
organizacyjnej. Praca u klienta, na przykład to jest 10-20% czasu ludzie spędzają u klientów.
Absolutnie. I kolejna rzecz, ostatnia, i to jest jakby jądro kwestii, jeżeli chodzi o mnie, bo się nasłuchałem właśnie różnych opinii. Dojrzałość. Dojrzałość zarówno organizacji i jej procesów, jak i człowieka.
Bo to jest fajne to słowo, dojrzałość. Czyli jednym słowem rozumiem, że samodyscyplina pracownika, że nie siedzę w biurze, w związku z tym nikt na mnie nie patrzy, muszę sam się motywować do tej roboty, a po drugie firma, która musi dać to zadanie, potem rozliczyć z tego zadania, czyli mieć i marchewkę i ten bat mimo wszystko.
Tak, i patrzeć jeszcze, przecież cały czas, tutaj znowu zerka na Szczepana, cały czas patrzymy też na to, żeby doskonalić swoje kadry. Jak ktoś jest poza biurem, to kwestia oceny w wyniku pracy to jeszcze pół biedy, ale czy ta osoba idzie we właściwym kierunku?
A to wie pan, panie dyrektorze, wiele firm stosuje już teraz taką metodę, nie wiem, czy Szczepan Sako już potwierdzi, ale ja spotykałem się z kilkoma takimi firmami, że załóżmy, jeśli pięciodniowy tydzień pracy jest, to 4 dni pracuje się nad jakimś projektem, a 5 dzień jest do szkolenia, do samokształcenia, do tego, żeby pracownik mógł się
10%
samokształcić.
Słynny system Google'a, który kiedyś go wprowadził, ale wydaje mi się, że ostatnio się z tego wycofał. Tak więc my stricte tego nie robimy jakby na sztywno, żeby to tak nie wynikało. A szczerze w tych takich metodykach zwinnych to codziennie rano jest tak zwany stand-up call, gdzie każdy mówi, co zrobił, co będzie robił i z czym ma problemy. Tak więc to rozliczenie jest bardzo, bardzo szybkie. Ale faktycznie dojrzałość organizacji musi być. I też ciekawy punkt tutaj, Marcin, jeżeli chodzi o rozliczanie pracy, ale też o rozwój pracownika, ale też o rozwój naszej kariery. Jeżeli jesteśmy w domu, tak trochę nas nie widać. Jeżeli my robimy dobrą pracę, gdzieś tam sobie cicho, wysyłamy wyniki co tydzień czy codziennie, to kto by chciał nas ruszać, awansować czy przenosić na inne stanowisko?
Niezauważalny pracownik, dokładnie, nikt go nie widzi,
to
nie
jest
będzie
taka lekka psychologia.
Nie będzie podwyżki, nie będzie...
Łatwiej
nie będzie
zignorować kogoś, kogo nie widać.
Szczerze, to jest na pewno dobre, ale ja tutaj przekornie powiem, że pan mówisz o zdecydowanej mniejszości. Mówisz tu o ludziach, którzy są urodzonymi takim typem project managera, człowiek, który tego przysłowiowego project managera, który wiecznie szuka czegoś, albo taki business development, tak, czy sprzedawca, czy cokolwiek. Cały czas patrzy, żeby sobie... jakby wpłynąć, jak to się ładnie mówi, aktywnie wpłynąć na swoją wypłatę, co miesięczną, co kwartalną na premię. Ja jeszcze troszeczkę wrócę do tego, co się na początku pojawiło. Redaktor rzucił hasło, że w czasie pracy w domu popilnować dziecko, to nie jest robota wtedy. Ja się uczę
u nas stricte ta polityka pracy w domu zakazuje pilnowania dzieci w czasie pracy.
Ja dotknę wsadzę kij w mrowisko, bo to jest też bardzo ważne. Mamy w tej chwili, zdaje się, 4 czy 4,5 miliona kobiet, które są nieaktywne zawodowo z różnych powodów, dla których tego typu możliwość częściowej przynajmniej pracy zdalnej byłaby wybawieniem. Ja się uśmiechnąłem się, jak usłyszałem, że...
Ale rozumiem, że nie do końca. Bo pilnowanie chcą, dzieci nie. No,
nie, one chcą, jakoś... ale bez tego nie mogą pewnych rzeczy robić. Przykład bardzo prosty z mojego własnego podwórka. Gdyby nie możliwość pracy zdalnej, to moje koleżanki z zespołu, fantastyczne specjalistki, kiedy choruje im dziecko i muszą się im zająć w domu, byłyby nieaktywne, musiałyby wybierać wszelkiego rodzaju urlopy, a tak są nadal produktywne, bo mamy możliwość tego, że system jakby jest zabezpieczony, mogą zabrać laptopa do domu i tego typu sprawy. To już mówimy jakby kwestie procesowe, to patrzę na Szczepana, czy system, znaczy, czy
właśnie, bo tutaj rozmawiamy, aktywna, bo to nie jest taka binarna rozmowa, to nie jest 0-1, prawda, że tak, pracujemy cały czas z domu, czy pracujemy, czy w ogóle nie pracujemy z domu i to, o czym zacząłem mówić na samym początku, że tak jakby teraz już ten system jest dosyć dojrzały i ja to widzę w ten sposób, że praca z domu jak najbardziej w jakichś kryzysowych sytuacjach, gdzie musimy być z domu, ale nie non-stop, że trzeba to ładnie połączyć, bo tak czy inaczej nie działa. Ja też w ogóle obserwuję wśród swoich znajomych, którzy poszli pracować z domu, po wielu z nich po roku czy dwóch dziczeje. Po prostu oni już nie chcą tylko ten dom, nie? Jeszcze jak są skrupulatni, jak naprawdę chcą tą pracę wykonać fajnie, tendencje do pracoholizmu, pracując z domu, naprawdę to może, one mogą zostać wzmocnione, bo wstajemy z samego rana, pracujemy,
ale
pracujemy
to trzeba
do
profil
późna.
Psychologiczny pracownika.
No, to jest taki określony profil.
Ja poproszę pana, człowiek...
Inaczej introwertyk się zachowuje, inaczej ekstrawertyk.
Mówią, że jeżeli posłuchacie panowie wybitnych speców od sprzedaży, to na przykład powiedzą wam, że jak się rozmawia z klientem przez telefon, to oprócz tego, że trzeba się uśmiechać, człowiek zawsze lepiej wypadnie, jak jest ładniej ubrany, bardziej elegancko, jak siedzimy w gaciach,
bo
to będziemy... Tak, przepraszam
tak?
za ten kolokwializm,
tak,
ale tak to jest. Ja się zgadzam, że człowiek dziczeje. Przykład znowu z mojego bliskiego kręgu, mój wieloletni współpracownik, który założył własną firmę po tym, jak stwierdził, że na początku, to programista, prawda, fachowiec, mówi bardzo fajnie, zebrał swoich jakby podwykonawców, swoich podopiecznych i po pół roku wynajął sobie biuro w coworkingu, bo mówi, poza tym, że trzeba obcować z ludźmi, łapać nowe idee, podsłuchiwać, nowe kontakty robić, to jeszcze jednak ta mobilizacja jest zupełnie inna.
Super. Ja zawsze gościom, którzy wchodzą ze mną do studia, powtarzam, żeby się uśmiechali, bo to słychać w radiu, że się uśmiechają. Jak mówią, dzisiejszym gościom nie muszę tego mówić, bo oni na non-stop przychodzą pełni entuzjazmu, zaangażowania i energii. Marcin Grzegory to Investing Pomeranie i Szczepan Sakowicz, Kainos Polska. Szczepan Sakowicz zaproponował, a ja lubię, jak moi goście proponują tematy, żeby porozmawiać o tym, jak przygotować dzieci do konkurowania z robotami, z automatyką, z tym, że za chwilę człowiek stanie naprzeciwko automatu, który będzie odbierał mu robotę. Dobrze rozumiem, Szczepanie?
Tak, jak najbardziej.
Ale co to znaczy, jak to przygotować dzieci?
No, kontekst jest taki, że do 2030 roku ma zniknąć 800 milionów miejsc pracy na świecie, zostaną przejęte przez automaty. I teraz jak mam dwójkę synów w przedszkolu, szkole podstawowej, przyznam, że ta myśl codziennie do mnie powraca, jak tą ich edukację pokierować, że gdy wejdą na rynek pracy za kilkanaście lat, będą mogli konkurować z automatami. Co oni muszą wiedzieć, żeby być lepszym od automatów, nie? A statystyki są dosyć ciężkie. No, w 97 roku superkomputer Deep Blue pokonał człowieka w szachy. Ostatnio przeczytałem, że rok temu taki algorytm Google'a, który się nazywa AlphaGo, w 4 godziny nauczył się gry w szachy, grając sam ze sobą i pokonał jeden z lepszych, rozwijanych przez lata algorytmów szachowych. W 4 godziny.
Tak więc, mówimy o sztucznej inteligencji.
Tak, jak najbardziej. Tak więc pytanie jest, i nawet trochę dotyka tej pracy z domu, nie? Jeżeli jesteśmy daleko od firmy, jeżeli zostają nam wysyłane wymagania i mamy coś zrobić, za chwilę automat przeczyta te wymagania i to zrobi.
Mhm.
Jest
za nas.
Ostatnio czytałem o innym algorytmie, który wykrywa przypadki schizofrenii bardzo dobrze, lepiej niż każdy człowiek, i on się sam tego nauczył. Właśnie technologia uczenia się maszyn. Tak więc... dyskusja.
Ja podchwycę, Marcin, bo ja się Grzegorz? Jadę na tym samym wózku. Moje córki są w przedszkolu teraz i jak złapałem w zeszłym roku raport KPMG o przyszłości rynku pracy, ja się nim podpieram dyżurnie, bo to taka moja flaga, którą powiewam i mówię, sugeruję, żeby się zastanowić. 66% dzieciaków, które dzisiaj są w przedszkolu, będzie pracowała w zawodach, których jeszcze nie wynaleziono. To jest kolejna rewolucja przemysłowa, piąta, zdaje się.
Wydaje mi się, że nie tylko nie wynaleziono, ale nawet nam jest trudno sobie wyobrazić, że takie zawody będą.
Jak pracuję z młodzieżą, zawsze pytam, przytaczam przykład vlogerki modowej. To jest, jeżeli się ktoś strzeli, to jest bardzo z jednej strony fajny, a z drugiej strony bardzo dobrze płatny, dzisiejszy. Ciężko mi jest to nazwać zawodem, ale przynosi pieniądze.
To porozmawiajmy o tym przygotowaniu dzieci w takim razie. Co znaczy przygotować dzieci
jest jedna...
do ery automatyzacji i powszechnej robotyzacji, co więcej, sztucznej inteligencji, która będzie wypierać nas z tego rynku?
Budowanie świadomości. Wszystko zaczyna się od budowy świadomości. Jesteśmy w szarym końcu Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o długość kształcenia. My kończymy swoją edukację w pewnym punkcie i potem panuje niestety takie przekonanie, ja już swoje w szkole odsiedziałam. Mhm. Na tle, mówię, reszty Unii Europejskiej wypadamy blado, a radą na zmieniający się świat, ja już nie mówię o automatyzacji, jest elastyczność, budowanie w sobie nastawienia do elastyczności, tak jak w myśl teorii profesora Nassima Taleba, on to nazwał antykruchością, nastawić się na to, że w świecie każda stałość to jest tylko taki konstrukt, który ma nam zbudować bańkę dobrego samopoczucia. Pantarei, wszystko płynie i nastawmy się na to, że się zmienia. Czy to jest komputer, czy to jest nowy wynalazek. Nie musimy się tu przekonywać, że jeszcze parę lat temu wszystko było inaczej i to już nie będzie mniej dynamicznie, chyba że przyjdzie duży krach, ale znowu nie rozważajmy tak negatywnie. Jak przygotować dzieci? Nastawić się na to, że po pierwsze komputerom najtrudniej, robotom najtrudniej będzie zastąpić ludzkie uczucia i interfejsowanie. No po prostu bycie w ciągłym kontakcie z drugą osobą, bo niestety konsumentami jest, niestety dla robotów, konsumentami będą ludzie dalej. Mam nadzieję, bo w momencie jak już usługę będzie wykonywał robot dla innego robota, to już jest zupełnie inna dyskusja i nie jestem gotowy na nią.
To jest bardzo dobry punkt. Uczucia lub też empatia i tak zwane, jak to...
Ale panie, sztuczna inteligencja potrafi odczytywać te emocje, uczucia, wszystko.
Ale nie do końca potrafi wyczuć drugiego człowieka, nie potrafi być empatyczna, nie potrafi tak jak człowiek pracować w zespole, współtworzyć, jakiś brainstorming tak zwany zrobić wokół pewnych pomysłów. A właśnie wiele osób, które opisuje, jak się bronić przed automatami, te uczucia i te soft skille tak zwane w korpo tutaj z PIK-u, mówi, że to będzie najważniejsze w przyszłości. Żeby myśleć, żeby pracować z innymi, żeby myśleć krytycznie, żeby oceniać pewne myśli, być kreatywnym, ale też kreatywnym właśnie w znaczeniu, co inny człowiek miał na myśli, czego potrzebuje.
Okej, to przełóżmy to teraz na nie wiem, szkołę podstawową. O czym panowie mówicie, o tych wyzwaniach, o tym, jak będzie wyglądał, nazwijmy to, profil tego pracownika. Przełóżmy to na szkołę podstawową, to znaczy to, czego się mamy w szkole podstawowej uczyć, czego mamy się uczyć na studiach. Jak rozumiem, powiecie, czy dobrze rozumiem, czy źle. Jak rozumiem, na przykład na studiach, to bardziej, nazwijmy, filozofii pewnej, systemów, pewnego struktur niż narzędzi, niż języka programowania. Bardziej nazwijmy to, jak się to robi, filozofii programowania, niż narzędzi, tak?
Bardzo ciekawy punkt, jeszcze jedno podłoże, gdzie wszyscy wydają się zgadzać. Nie uczmy wiedzy, uczmy myślenia. Wiedzę możemy zdobyć w każdej chwili, wchodząc na Wikipedię i na inne rzeczy. Jak najbardziej. Ja bym powiedział, że moje wspomnienia ze studiów... zawsze praca indywidualna, wyklepanie czegoś, przyjście na zaliczenie pisemne, zero kontaktu, no dobra, Politechnika.
Nie, teraz już są grupowe, są prace
i
grupowe
bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Są projekty. To jest grupowe. Kierunek, żeby pracować w grupie, żeby uczyć się myślenia. Jak przychodzi do mnie do pracy programista, 80-90% technologii, które zna ten człowiek, są już przestarzałe.
Tak.
Musi się uczyć od nowa, ale jeżeli...
A to jest normalne.
No tak, jak
bardzo, najbardziej. Bardzo często zaczynając studia między pierwszym, a powiedzmy tym ostatnim piątym, czy tam szóstym rokiem, teraz 5,5, tak? Szóstym rokiem studiów, to często przepaść technologiczna bywa.
Jak najbardziej. Nawet żeby nie zaczynać, ale zacznę grubego tematu, po co w ogóle iść na studia, jak mam ludzi, którzy przychodzą po technikum i mają podobny zasób wiedzy, ale i tak muszą się wszystkiego nauczyć. I po 2-3 latach maturze...
No właśnie tego, żeby potem łatwo się przestawić na kolejne narzędzia. Po to trzeba iść na studia. Znaczy, takie powinny jakby, być studia. Jakby takie powinny
o,
być studia.
Właśnie, to powinny być inne studia. Dobry, Marcin Grzegory teraz. I jeżeli chodzi zwłaszcza tutaj...
Panie
Marcinie,
ja proszę do mikrofonu. Pan jasne? Mówi do Szczepana, a ja proszę, żeby pan mówił do słuchaczy, do mikrofonu.
Stare nawyki jakiś, savoir vivre czy coś. Ale... To prawda, jakby nie mamy czasu, żeby poruszać, jak powinna być skonstruowana edukacja, chociaż tu jesteśmy zgodni, że musi być przekonstruowana tak, żeby nadawać kulturę myślenia. Ja w ogóle, ja mam taki wniosek formalny, zacznijmy od rekonstrukcji i przeniesienia ciężaru. Przede wszystkim korpo mowa nazywa soft skill, to jest pejoratywne. Jakie soft? Przecież praca z ludźmi to jest najtrudniejsza rzecz na świecie i najważniejsza rzecz na świecie. I w tej chwili będzie najcenniejsza rzecz na świecie, jeżeli nie chcemy być wymienieni, tak jak wiele zawodów, które po prostu staną się niepotrzebne, bo zostaną zautomatyzowane albo w dużym stopniu, albo całkowicie. I dobrze, bo automaty przede wszystkim zabierają te prace, które człowiek z czasem przestaje chcieć robić, bo uważa, że są powtarzalne i odtwórcze. Co więcej, ja się tutaj cały czas opieram na takim przypuszczeniu, że sztucznej inteligencji będzie trudno replikować i nauczyć się wytworzyć uczucia. Może troszeczkę jestem jeszcze romantykiem, ale zakładam, że to będzie nie do przeskoczenia. Bo jednak można dokonać pewnej automatycznej mimikry, ale to nie to samo.
Nasza słuchaczka pani Ewa pisze, że może wprowadzić do szkół zajęcia z inteligencji emocjonalnej.
Absolutnie. Absolutnie empatia jest niezbędna. Dlaczego? Dążę do jednego wniosku. Praca w grupie. I znowu wracamy do pierwszego tematu. Praca w grupie. Jest coś takiego jak jaźń zbiorowa, która się tworzy w grupach ludzi, w różnych sytuacjach. Komputer, nie będąc człowiekiem, nie będąc tworem emocjonalnym, nie będzie częścią jaźni zbiorowej, ergo nie będzie zdolny do prawdziwego brainstormingu, do rozwiązywania problemów w trybie rzeczywistym, tworzenia więzi.
I to przez następne 100 lat jeszcze, sorry, że ci wejdę.
To ja nie dożyję. Natomiast tak, absolutnie. Natomiast w tą stronę, a to, żeby dzieciaki starały się rozumieć dlaczego i starały się rzeczywiście nastawiać na elastyczność, znowu podeprę bardzo ostatnio robiącym furorę światowo fachowcem Simon Sinek, twórca teorii zaczynaj od dlaczego, tak? Wszystkie przedsiębiorstwa w dzisiejszych czasach, które odnoszą największe sukcesy, typu właśnie chociażby Apple, nie mówią o tym, co produkują, tylko co chcą osiągnąć, tak? Jakie dziury, nie, że produkują wiertarki, robią, tylko że robią dla nas dziury.
Po co w ogóle są, po co istnieją i dokąd chcą dojść? Nasi słuchacze pisali wcześniej o pracy zdalnej, że w możliwości pracy zdalnej nie chodzi o pracowanie z domu, zawsze chodzi o możliwość. To tak, właśnie jeszcze jeden z naszych słuchaczy pisze, że jest przedstawicielem handlowym, ma GPS w samochodzie, ale efekt jego pracy to ewidentnie widać od wartości sprzedaży, od marży. Jeśli ktoś dobrze płaci, jeśli ma uczciwie zapłacone, to każdy pilnuje swojej pracy także uczciwie. Żywi ludzie byli w studiu, nie maszyny. Marcin Grzegory, zastępca dyrektora Investing Pomerania, dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Szczepan Sakowicz, szef Kainos z Polska, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A teraz z komputera poleci reklama, ale żywi ludzie prowadzili tę audycję. Jacek Naliwajek, Ewa Palicka ją realizowała. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.